Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo dziękuję za tę możliwość. To jest szczególny zaszczyt dla mnie móc przemawiać na Jasnej Górze podczas naszej pielgrzymki. I ogromna radość, że możemy mówić na tak ważny temat. Temat tak ważny, że poświęcamy mu w Instytucie ogromną część naszego czasu i wysiłku, zarówno naszych prac analitycznych, bo analiza jest głównym naszym obszarem i te działania akademickie, ale również znaczną część wysiłku procesowego naszego zespołu interwencji procesowej, tam gdzie bronimy obrońców życia, ale też tam gdzie bronimy bezpośrednio życia w procesie, tam gdzie chociażby dochodzimy odpowiedzialności za śmierć dziecka poczętego. Dlaczego to tak ważne? To tylko tytułem wstępu. Bardzo wiele wiemy, ale często wiemy to na poziomie zupełnie teoretycznym. Tymczasem musimy mieć pełną świadomość, że dzisiaj, kiedy my jesteśmy na pielgrzymce, troje dzieci w majestacie prawa w Polsce zostanie uśmierconych, za co my, podatnicy, zapłacimy 1390 zł za każde z nich. W tym dwoje zostanie zabitych pomiędzy 20 a 23 tygodniem życia. Tych dwoje zostanie zabitych poprzez wymuszony przedwczesny poród. Z reguły umrą w drogach rodnych, zmiażdżone po podaniu cytoteku. 1 na 10 urodzi się oddychając i kwiląc. Zostanie pozostawione bez pomocy i umrze. Jak mówili lekarze w jednym procesie, żeby takie abortowane dziecko umierało godnie, kupiliśmy cieplarkę. To się dzieje na naszych oczach. I teraz pytanie, jak wobec tego musimy zareagować jako prawnicy? Jak reaguje i jak reguluje ten obszar prawo krajowe i prawo międzynarodowe? I to jest ten ścisły już obszar, który staram się zawęzić, żeby go uchwycić lepiej podczas dzisiejszej prezentacji. Przede wszystkim prawo krajowe wszyscy znamy. Ale pozwolę sobie dzisiaj podczas tego krótkiego wykładu, zarówno gdy mówimy o prawie krajowym, jak i gdy mówimy o prawie międzynarodowym, jednak pochylić się raz jeszcze nad obszarami, wydawałoby się dla nas zupełnie podstawowymi. Nad konstytucją, nad artykułem 38, nad godnością człowieka, o której ksiądz biskup tak wiele powiedział i tak wiele powiedział rzeczy, które można bezpośrednio przenieść w obszar prawa konstytucyjnego, bo nasza konstytucja właśnie tak definiuje godność. My właśnie do tej godności odwołujemy się w artykule 30, co było przecież całkowicie świadomym ruchem autorów konstytucji, którzy w sposób oczywiście świadomy odwołali się do ponadpozytywnego pochodzenia godności, tam gdzie mówili, że godność jest przyrodzona, niezbywalna i nienaruszalna. Ale wielu z nas, prawników, tych podstawowych informacji najwyraźniej nie posiada, bądź też świadomie próbuje je przemilczeć. Z bólem muszę powiedzieć, że Naczelna Rada Adwokacka w styczniu tego roku złożyła w Sejmie opinię do projektu Zatrzymaj aborcję. Opinię, w której napisano, że projekt ograniczający dopuszczalność aborcji w Polsce, chroniący dzieci niepełnosprawne, narusza konstytucję, ponieważ narusza prawo do prywatności i pozwala na nieludzkie traktowanie. Jest wyrazem przemocy wobec kobiet. Autorzy najwyraźniej nie myśleli o przemocy wobec większości abortowanych dzieci, bo one też są kobietami. Warto tylko zwrócić uwagę na dorobek orzeczniczy Trybunału Konstytucyjnego i wystarczy chyba nawet poprzestać na tym, gdy mówimy o prawie krajowym. Wszyscy wiemy, że zgodnie z artykułem 38 Konstytucji państwo polskie stoi na straży życia ludzkiego, a obowiązek jego ochrony dotyczy w takim samym stopniu fazy prenatalnej, jak i postnatalnej rozwoju człowieka. I nie podlega różnicowaniu na podstawie jakiegokolwiek kryterium. No, wydawałoby się, że wszyscy wiemy, ale warto to poprzeć orzeczeniem Trybunału. Wszyscy pamiętamy wielki, jeden z najważniejszych wyroków Trybunału, orzeczenie Trybunału z 1997 roku. To jest ta sprawa K26/96, w której Trybunał Konstytucyjny uznał przesłankę społeczną aborcji, która przez rok obowiązywała w latach 96-97 za niekonstytucyjną, stwierdzając: od momentu powstania życie ludzkie staje się wartością chronioną konstytucyjnie i dotyczy też fazy to prenatalnej. Trybunał podkreślił wówczas, że zakaz naruszania życia ludzkiego, w tym życia dziecka poczętego, wynika z norm o charakterze konstytucyjnym. W takiej sytuacji ustawodawca zwykły nie może być więc uprawniony do decydowania o warunkach obowiązywania takiego zakazu, czyniąc tym samym normy konstytucyjne normami o charakterze warunkowym. Nie może więc ustawodawca zwykły w szczególności uzależniać ochrony życia od regulacji zawartych w ustawach zwykłych. Jak wiemy, autorzy tego orzeczenia powtarzali później, że gdyby zakresem zaskarżenia były objęte inne tak zwane przesłanki aborcyjne, prawdopodobnie również uznane by zostały za niekonstytucyjne. W tym samym wyroku z 1997 roku Trybunał wskazał, że nie można decydować o posiadaniu dziecka w sytuacji, gdy dziecko to już się rozwija w fazie prenatalnej i w tym sensie jest już posiadane przez rodziców. Prawo do posiadania dziecka może być więc interpretowane wyłącznie w aspekcie pozytywnym, a nie jako prawo do unicestwienia rozwijającego się płodu ludzkiego. W tym kontekście warto pokazać, że ta linia orzecznicza jest jednolita, konsekwentna przez blisko już 20 lat. W wyroku z 2008 roku Trybunał wskazał, że nie ma wątpliwości, że życie człowieka nie podlega wartościowaniu ze względu na jego wiek, stan zdrowia, przewidywany czas jego trwania, ani ze względu na jakiekolwiek inne kryteria. No wśród tych kryteriów oczywiście jest kryterium urodzenia i pełnosprawności. Zdecydowanie nieakceptowane, słowami Trybunału, w demokratycznym państwie prawnym, realizującym zasady sprawiedliwości społecznej i chroniącym życie oraz niezbywalną godność człowieka, byłoby ograniczenie prawnej ochrony życia człowieka w celu ochrony dóbr lokujących się niżej w hierarchii konstytucyjnej. Własności, praw majątkowych, moralności publicznej, ochrony środowiska, zdrowia innych ludzi, no ale też prawa do prywatności, które bywa przedstawiane jako argument za dopuszczalnością prenatalnego zabijania ludzi. I kończąc już ten krótki wywód na temat prawa krajowego, w oparty ściśle o orzecznictwo Trybunału, warto wskazać, że artykuł 38 Konstytucji stoi na straży życia ludzi nienarodzonych poprzez inkorporowanie do prawa konstytucyjnego polskiego zasady in dubio pro vita humana. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do praw rozstrzygamy na korzyść życia. I to jest wyrok z 2004 roku, 14/03, w którym Trybunał stwierdził, już w pierwszych z przepisów konstytucyjnych dotyczących wolności i praw osobistych zdaje się przesądzać o nadrzędności życia ludzkiego w hierarchii wartości chronionych przez prawo. Skłania ona jednocześnie do przyjęcia w procesie stanowienia prawa dyrektywy interpretacyjnej, wedle której wszelkie możliwe wątpliwości co do ochrony życia ludzkiego powinny być rozstrzygane na rzecz tej ochrony in dubio pro vita humana. A zatem jeszcze raz, jeżeli ktokolwiek nam powie, że ta zasada jest zasadą eklezjalną, zasadą kościelną, zasadą wywodzącą się tylko i wyłącznie z jakichś zaszłości historycznych, mówimy nie, to jest element porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny 14 lat temu to potwierdził w swoim orzecznictwie. Gdy mówimy o prawie traktatowym, Jego Ekscelencja już wskazał na Powszechną Deklarację Praw Człowieka, ale słusznie zauważając, że to jest cały szereg norm o charakterze wiążącym. I tutaj jest to ważne rozróżnienie, o czym za chwilę powiem. Mamy to ten korpus prawa międzynarodowego o charakterze wiążącym i mamy nieograniczoną liczbę wypowiedzi o charakterze niewiążącym. Różni je jedno. Ten pierwszy, wiążący korpus prawa jest w służbie życia. Ten drugi, niewiążący, zwany prawem komitetów, od mniej więcej 1991 roku stanowczo się życiu sprzeciwia. Różnica jest istotna. Różnica jest w obowiązywaniu tych dwóch systemów. A więc w ogólnym prawie traktatowym trzeba zwrócić uwagę, że prawo to nie różnicuje zakresu ochrony życia w fazie pre- i postnatalnej, czyli przed urodzeniem i po urodzeniu. W żadnym z traktatów obowiązujących na świecie nie znajdziecie Państwo prawa do aborcji, z wyjątkiem jednego protokołu do Karty Praw i Ludów Afrykańskich, protokołu z Maputo, który został wymuszony na Afryce przemocą ekonomiczną i który został podpisany, ale do dzisiaj nie został nawet ratyfikowany przez znaczną część państw afrykańskich. Natomiast nigdzie indziej na świecie, w żadnym systemie prawa stanowionego, a w szczególności żadnym systemie prawa, który by obejmował Rzeczpospolitą Polską, Polskę albo Unię Europejską, takiego prawa nie ma. Artykuł 3 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka mówi, że każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa. Artykuł 6 Międzynarodowego Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich. Każda istota ludzka ma przyrodzone prawo do życia. Artykuł 2, ustęp 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Prawo każdego człowieka do życia jest chronione przez ustawę. Nikt nie może być umyślnie pozbawiony życia, wyjąwszy przypadki wykonania wyroku sądowego skazującego za przestępstwo, za które ustawa przewiduje taką karę. Ale nawet Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 2000 roku. Każdy ma prawo do życia. No i niezależnie od różnych komentarzy i prób reinterpretacji, należy zdecydowanie podkreślić, że wszystkie wyżej wymienione traktaty w żadnym ze swoich postanowień nie ograniczają horyzontu czasowego ochrony prawnej życia ludzkiego. W szczególności nie formułują one zwrotu, że ta ochrona przysługuje dopiero od urodzenia. Lub, jak to by powiedział Trybunał językiem z 1997 roku, ponieważ w wyroku Trybunału wówczas to też padło, nie ustanawiano by żadnej innej arbitralnej granicy, bo Trybunał uznał, że jedyną obiektywną granicą jest chwila poczęcia. Tego niestety nie zauważyliśmy my, adwokaci, w naszej opinii złożonej w procesie ustawodawczym w zakresie projektu Zatrzymaj aborcję w styczniu tego roku, gdzie wskazaliśmy w imieniu całego samorządu, że te traktaty nie chronią życia przed urodzeniem, ponieważ nie jest ono tam wymienione. Logika niepoprawna z całą pewnością, ale znalazła swój wyraz w oficjalnym dokumencie skierowanym przez Naczelną Radę Adwokacką. Ale gdyby przyjąć rozumowanie autorki opinii Naczelnej Rady Adwokackiej, to można by było z kręgu podmiotów prawa do życia wykluczyć każdą kategorię ludzi, niewymienioną w tych wskazanych przepisach traktatowych. Noworodki jako pierwsze. Przecież te postulaty już są. Eutanazja postnatalna w państwach europejskich już się pojawiła. Osoby starsze z pewnością, jeżeli uznamy, że nie są już osobami, jakby postulował Peter Singer i jego następcy. Kobiety czy mężczyzn, obcokrajowców, imigrantów, emigrantów. No, otwieramy bardzo niebezpieczny wątek, stwierdzając, że ten, kto nie został eksplicytnie wymieniony, nie podlega gwarancjom systemu praw człowieka. Chroniąc życie każdego człowieka, pakt chroni je również w najwcześniejszym i prenatalnym etapie rozwoju. Każda inna interpretacja jest zresztą niezgodna z zakazem dyskryminacji ze względu na urodzenie, które w świetle artykułów 24 i 26 tego paktu stanowi odrębne kryterium zakazu dyskryminacji. No to jest chyba dla nas oczywiste. Ale warto poszukać w prawie międzynarodowym takiego potwierdzenia, czarno na białym, że jesteśmy zobowiązani do chronienia życia w okresie prenatalnym. I takie potwierdzenie jest, chociaż bardzo wiele osób chciałoby to przemilczeć. Po pierwsze, taką istotną wskazówką interpretacyjną dla ustalenia zakresu podmiotowego prawnej ochrony życia ludzkiego w systemie praw człowieka, która jest przewidziana w prawie międzynarodowym, a w konsekwencji oczywiście w prawie krajowym, bo jak wiemy przez artykuł 91 ust. 1 Konstytucji, to prawo jest prawem wiążącym bezpośrednio stosowanym. I tutaj należy spojrzeć do Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1989 roku. To my musimy być szczególnie dumni z Konwencji o prawach dziecka. Konwencja o prawach dziecka to jest nasze polskie dzieło. Jego pierwszym autorem był profesor Smyczyński w 1978 roku. Następnie przez 10 lat pod kierownictwem polskich profesorów prawa ta konwencja była pisana w ONZ-cie i to jest akt prawny najbardziej rozpowszechniony na świecie. Nie wiem, czy wiecie Państwo, wszystkie państwa świata podpisały Konwencję o prawach dziecka. Jedno państwo nie ratyfikowało, to są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Ale to jest nasze dziecko, naszej doktryny prawa. Warto się na to powoływać. I w preambule do Konwencji o prawach dziecka czytamy cytat z Deklaracji Praw Dziecka ONZ-u z 1959 roku. Dziecko z uwagi na swą niedojrzałość fizyczną oraz umysłową wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu. Preambuła oczywiście daje klucz interpretacyjny dla całego aktu normatywnego. Trybunał Konstytucyjny w 1997 roku wskazał, że tym klucz interpretacyjny należy przyłożyć chociażby do norm konwencji, które mówią o szczególnej ochronie medycznej dla kobiety w ciąży. I Trybunał Konstytucyjny mówi tak, skoro Konwencja o prawach dziecka z tym kluczem interpretacyjnym chroni kobietę w ciąży, to chroni ją ze względu na dziecko. Bo ta konwencja dotyczy praw dziecka. Ale to nie wszystko. Można też przypomnieć, że choć to daleki, daleki klucz, ale warto to przytoczyć, że Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i Obywatelskich zakazuje wykonywania wyroku śmierci na kobiecie ciężarnej. Jak Państwo wiecie, zgodnie z artykułem 32 Konwencji Wiedeńskiej o prawie traktatów, dokumenty z prac przygotowawczych, cały ten dorobek dokumentacyjny z czasu pisania traktatu stanowią uzupełniające środki interpretacyjne. A gdy spojrzymy w dokumentację przygotowawczą Międzynarodowego Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich, opublikowaną przecież w całości, dowiadujemy się, że głównym powodem, dla którego kary śmierci nie powinno się wykonywać na kobietach ciężarnych, jest uratowanie życia niewinnego dziecka, cytując, oraz zainspirowane względami humanitarnymi i uwzględnienia interesów nienarodzonego dziecka ochrona tej osoby. No bo w sumie dlaczego pakty nie zakazują tej kary śmierci już po urodzeniu dziecka? No, humanitarne względy nakazywałyby również wtedy nakazywać, zresztą tak jak dzisiaj to robimy, zakazywać wykonywania kary śmierci. Wtedy jednak ta wrażliwość na tamtym etapie dotykała właśnie niewinnego dziecka, czego ślad widzimy jednoznacznie w dokumentach przygotowawczych. Do podobnych wniosków prowadzi zresztą zupełnie nowy akt prawa międzynarodowego, czyli Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych z 2006 roku. Artykuł 10 tej konwencji stanowi, że państwa strony potwierdzają, że każda istota ludzka ma przyrodzone prawo do życia i podejmą wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym skutecznego korzystania z tego prawa na zasadzie równości z innymi osobami. I tylko w charakterze krótkiej anegdoty. W ubiegłym roku Komitet Praw Człowieka ONZ-u debatował na temat artykułu 6 Międzynarodowego Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich, tego artykułu, który w pakcie chroni życie. I koncepcja Komitetu Praw Człowieka była taka: zapiszmy, że chroniąc życie domagamy się legalności aborcji. Taka była idea za pracami komitetu, że chcemy zmuszenia państw stron do legalizacji aborcji, żeby chronić życie w takich sytuacjach, gdzie ta aborcja miałaby być konieczna dla ochrony życia matki. Na to zareagował gwałtownie Komitet Praw Osób z Niepełnosprawnościami, czyli komitet właśnie tej konwencji. I napisał wprost: przepisy, które wyraźnie dopuszczają aborcję z powodu upośledzenia, naruszają Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. Artykuły 4, 5, 8. Bo nawet jeżeli stan zostanie uznany za śmiertelny dziecka, nadal decyzja podjęta zostaje na podstawie upośledzenia. Często nie można stwierdzić, czy upośledzenie ma charakter krytyczny. A doświadczenie pokazuje, że oceny dotyczące upośledzenia są często fałszywe. Nawet jeśli nie jest to fałsz, ocena taka utrwala stereotypy dotyczące niepełnosprawności jako niezgodnej z dobrym życiem. Napisał Komitet Praw Osób z Niepełnosprawnościami w październiku ubiegłego roku, stwierdzając sprzeczność z konwencją przesłanki eugenicznej. Oczywiście, kiedy 2 tygodnie temu w Genewie nasi analitycy byli na posiedzeniu komitetu, żeby składać sprawozdanie niezależne dotyczące realizacji konwencji przez Polskę, i wskazali na to postanowienie, komitet kolejnego dnia podjął już inne stanowisko i stwierdził, że komitet popiera bezpieczną aborcję, ale nie popiera przesłanki eugenicznej. Innymi słowy, komitet mówi, państwo może albo dopuścić w pełni wykonywanie aborcji na życzenie, albo całkowicie chronić życie. Nie może pozbawić tej ochrony arbitralnie wybranej grupy społecznej, jaką są osoby niepełnosprawne przed narodzeniem. A zatem mając już pewność, że w zakresie prawa międzynarodowego, tego wiążącego, traktatowego, obowiązuje ochrona życia, to pytamy, dlaczego odnosimy zupełnie inne wrażenie, słuchając stanowisk komitetów międzynarodowych, słuchając Komitetu do Spraw Tortur na przykład, zarzucającego Kościołowi katolickiemu nieludzkie traktowanie kobiet i nawoływanie do tego. Skąd to się bierze? No, przede wszystkim z natury komitetów. Komitety są organami doradczymi państw stron, a to państwa strony są przecież suwerennymi gospodarzami traktatów. Komitety nie mają żadnej możliwości do dokonywania wiążącej wykładni traktatów. Taka wykładnia jest możliwa tylko i wyłącznie w drodze wykładni autentycznej państw stron. Komitety mogą oczywiście monitorować, czy traktaty są wykonywane, mogą radzić, ale nie mają prawa w sposób wiążący dokonywać nowatorskich interpretacji traktatów. No, wiemy oczywiście, że bywa inaczej, I wiemy, że wiele z tych komitetów przywołuje autorytet traktatu i przywołuje autorytet Organizacji Narodów Zjednoczonych właśnie po to, żeby forsować czy to permisywną edukację seksualną, czy to żeby forsować dopuszczalność zabijania dzieci w okresie prenatalnym ich rozwoju, czy to żeby forsować na przykład zaburzenie tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny w systemie prawa międzynarodowego. Ale to nie znaczy, że jesteśmy tym jakkolwiek związani jako suwerenny kraj, czy jako Unia Europejska nawet, która też jest państwem stroną w rozumieniu tych traktatów. Tutaj zresztą też warto wskazać, że niestety nasza opinia adwokacka do projektu Zatrzymaj aborcję nie rozróżniała tego charakteru wiążącego i niewiążącego. Pomijała milczeniem prawo stanowione, a na pierwsze miejsce wynosiła niestety prawo komitetowe i wskazywała chociażby na taki dokument jak opinia Komitetu Praw Człowieka w sprawie Amendy Jane Mellett przeciwko Irlandii, w której to komitet co prawda uznał rzeczywiście, że prawo irlandzkie jest nieludzkim traktowaniem kobiet, ale to wcale wbrew temu, co my adwokaci napisaliśmy do polskiego Sejmu, nie było prawo aborcyjne. Komitet ONZ-owski stwierdził jedynie w tej opinii, że brak informacji o obowiązującym prawie, brak dostępności informacji o obowiązującym prawie i zakresie dopuszczalności aborcji w rozumieniu obowiązującego prawa był nieludzkim traktowaniem, ponieważ matka w ciąży poszukująca możliwości dokonania aborcji na swoim dziecku nie mogła uzyskać informacji. Oczywiście to też nie jest dobre stanowisko komitetu, ale to stanowisko w żadnej mierze nie zarzucało Irlandii, iż prawo chroniące życie jako takie jest nieludzkim traktowaniem. Warto się w takim razie zastanowić, gdzie my jako Polska znajdujemy się na mapie świata, bo skoro prawo stanowione chroni życie, prawo to komitetowe, niewiążące, to prawo ekspertów stara się ochronę życia podważać, no to wydawałoby się, że większość świata powinna chronić życie. I tak jest. Polska jest niestety na szarym końcu, jeżeli chodzi o normy prawne chroniące życie poczęte. I to jest dla nas szokująca informacja. Kiedy my to zbadaliśmy 2 lata temu i od tego czasu prowadzimy bieżący monitoring, to sami się dziwimy, jak to wygląda. Bo 2 lata temu żyliśmy w przekonaniu, że jesteśmy rajem, jeżeli chodzi o ochronę życia. Oczywiście jest wiele do zrobienia, ale mimo wszystko gwarantujemy bardzo wiele. No ale to jest perspektywa europocentryczna. My nie widzimy najczęściej świata, my prawnicy też, szczególnie poza Europą i poza Ameryką Północną. Ale jeżeli spojrzymy na cały świat, to okazuje się, że Polska jest na 127 pozycji na 196 państw. 2/3 państw chroni życie lepiej niż Polska. I tylko pokrótce powiem, jakie kryteria przywołaliśmy, żeby dokonać takiej analizy. Na pierwszym miejscu w tej klasyfikacji umieściliśmy państwa, które przewidują pełną ochronę życia matki i dziecka, nie przewidując żadnych wyjątków od zakazu aborcji, wprowadzając również do konstytucji tych państw ochronę życia poczętego. Ale oczywiście mamy tę świadomość, bo tu się pojawiają często zarzuty ze strony zwolenników aborcji, że pełna ochrona życia oznacza brak możliwości ratowania życia matki. No oczywiście nie. No, my jako prawnicy doskonale znamy konstrukcje kontratypiczne i wiemy, że w tych państwach, jeżeli nie ma innego wyjścia, to zasada podwójnego efektu po prostu znajduje bezpośredni wyraz w kontratypie i jak najbardziej po pierwszym obowiązkiem lekarza jest ratowanie życia matki, nawet kosztem dziecka. I to jest coś, co w swojej istocie jest częścią ogólnej kodeksu karnego każdego z tych państw. W drugiej grupie umieściliśmy te państwa, które przewidują tylko i wyłącznie wyjątek kryminologiczny, czyli akt zabroniony, najczęściej gwałt, który był przyczyną, który leżał u poczęcia. Następnie te państwa, które mają tylko wyjątek zdrowotny, czyli ten, który mówi, że dla ratowania zdrowia matki. Następnie te, które mają kryminologiczny i zdrowotny. Potem pojawiają się te państwa z wyjątkiem eugenicznym. To już jest mniejszość, takie jak Polska, gdzie istnieje eugenika, cały czas wdrożona w ochronę życia. Następnie państwa z wyjątkiem kryminologicznym, eugenicznym, kryminologicznym, zdrowotnym i eugenicznym. No i za nami jedynie są te państwa, które przewidują aborcję ze względów społecznych albo na życzenie. Takich państw jest mniej więcej 60 na 196 na świecie. Oczywiście, jak policzymy liczbę ludzi mieszkających w takich państwach, to ta statystyka ulegnie istotnej zmianie. Bo pamiętajmy, że takie państwa jak Federacja Rosyjska, Chiny Ludowe, w pewnym zakresie Indie, ale nie do końca, Stany Zjednoczone, te państwa, czy Kanada, te państwa dopuszczają aborcję na życzenie albo z przyczyn społecznych, w związku z czym znaczna część populacji ludzkości żyje w tych państwach. Ale warto pamiętać, że to jest ta tabela, na naszej stronie mogą Państwo ją sobie znaleźć, tam są te wszystkie kryteria opisane razem z dokładnymi wskazaniami na źródła prawa. Poza źródłami prawa analizowaliśmy oczywiście orzecznictwo tych krajów, analizowaliśmy również takie przesłanki jak okólniki, dokumenty wewnętrzne, izb lekarskich, które mogły mieć istotny wpływ na wykonywanie poszczególnych przepisów. A zatem 127 pozycja na 196. I ostatni wątek już teraz, tylko krótko z uwagi na czas. Kiedy mówimy o ochronie życia, cały czas mówimy o tej prawnej ochronie życia, pierwszy etap prawnej ochrony życia, czyli zakaz zabijania. Drugim etapem ochrony życia jest zapewnienie opieki, pieczy dla całej rodziny, która przyjmuje życie. Ale pozostając na tym pierwszym etapie, który jest jeszcze nie do końca zrealizowany, często pada zarzut, że istnieje coś, co nazywa się efektem wahadła. Znaczy, jeżeli ktoś zaprowadzi ochronę życia, to zaraz przyjdzie druga strona i dopuści już aborcję na życzenie. Tego typu zarzut pada najczęściej ze środowisk konserwatywnych, na przykład wobec inicjatywy Zatrzymaj Aborcję czy Stop Aborcji 2 lata temu. Przeanalizowaliśmy wszystkie sytuacje na przestrzeni ostatnich 30 lat, kiedy na świecie wprowadzano większy poziom ochrony życia. Z tej analizy jasno wynika, że nigdzie nie nastąpił efekt wahadła. Prawidłem w tych wszystkich państwach było to, że środowiska aborcyjne zaczynały walczyć o przywrócenie status quo ante, czyli przesuwała się linia frontu. W sytuacji, w której, zwróćmy nawet uwagę na to w Polsce, w 93 roku, 97 trwa pewnego rodzaju przepychanka legislacyjna i teraz mamy ustawę z 96 roku znowelizowaną w 97 przez Trybunał. Od tego momentu ci, którzy żądają dopuszczalności zabijania dzieci w okresie prenatalnym, żądają raczej osłabienia ustawy z 96-93 roku. Nie żądają powrotu do przepisów obowiązujących w PRL. Ale podobne zjawiska obserwowaliśmy w innych państwach. Już teraz tylko krótko, to jest Chile, gdzie w 89 roku wprowadzono pełną ochronę życia, w 17 roku co wycofano się o jeden krok, ale właśnie do status quo ante nie było postulatów dalej idących. Malta, gdzie cały czas następowała tylko i wyłącznie dalej idąca ochrona życia. Salwador, gdzie tylko i wyłącznie poprawiano poziom ochrony życia. Co do Salwadoru, zresztą krążą straszliwe historie szerzone przez Amnesty International. Mogliście Państwo słyszeć o tych podobno 50-letnich wyrokach za aborcję. To oczywiście jest nieprawda. Amnesty International, kiedy zbadaliśmy akta tych postępowań, bo otrzymaliśmy je z Salwadoru, okazało się, że w tych sprawach, które Amnesty International mówiło, że skazano na 50 lat matkę za aborcję, okazało się, że to było dzieciobójstwo. To dziecko już było urodzone i zostało brutalnie zamordowane. Więc no, jest istotna różnica. Nasze prawo również przewiduje wtedy surowe kary. Ekwador, tylko i wyłącznie dalej idąca ochrona życia. Podobnie w Dominikanie, Gwatemala, no i Polska oczywiście. W Polsce, jak Państwo wiecie, od 1994-1996 roku trwają ciągłe inicjatywy tak naprawdę w obie strony, albo powrót do status quo ante, albo do dalszej ochrony życia. Kiedy dyskutujemy na ten temat z tymi środowiskami, które z tymi wnioskami do Sejmu przychodzą, albo chociażby z tymi posłami 107, którzy teraz złożyli wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, który jest prawdopodobnie najlepszą metodą zapewnienia ochrony życia w tej chwili, to jasno widać, że dzięki temu, że środowiska pragnące obrony życia, środowiska jednoznacznie związane z Kościołem katolickim, ale wykraczające poza Kościół katolicki, mają tą przewagę zarówno w zakresie opinii publicznej, jak i mają tą przewagę strategiczną jako ci, którzy wychodzą z inicjatywą. To powoduje, że my, chcący wyższego poziomu realizacji tych podstawowych standardów praw człowieka w Polsce, jesteśmy cały czas na prowadzeniu. I ogromnym znaczeniem dla nas, dla prawników, dla nas, dla adwokatów, mogę powiedzieć w swoim imieniu, tych części adwokatów z nas, którzy są tutaj, jest to, żebyśmy tę naszą misję zawodową, jaką jest stanie w obronie najsłabszych, których system prawny deprawuje, pozbawia praw i umożliwia ich zabijanie, żebyśmy ten standard podnieśli na jak najwyższy poziom. Żebyśmy mogli powiedzieć, że zrównujemy się z liderami światowymi, pośród których są również państwa europejskie, takie jak Malta, Irlandia Północna lub Watykan oczywiście. Bardzo Państwu dziękuję.